Przy mikrofonie Grzegorz Gil, audycję realizuje Krzysztof Mysiak. Nasz dzisiejszy GPS wędruje na południe, ale przekraczamy basen Morza Śródziemnego i przed naszymi oczami staje czarny ląd Afryka. Ogromny kontynent, przed którym wielu wieszczy renesans. Renesans związany z swoistą rewolucją, być może modernizacją Afryki i nowym pozycjonowaniem się tego kontynentu, biorąc pod uwagę między innymi eksplozję demograficzną, którą możemy, z którą możemy mieć do czynienia w kolejnych dekadach, no i względną bliskość Afryki. Jeśli Cieśnina Gibraltarska to zaledwie w najwęższym miejscu 14 kilometrów, to musi oddziaływać na europejski punkt widzenia. Dzisiaj zatem o powitaniu z Afryką w XXI wieku porozmawiam z moimi gośćmi. GPS gości dzisiaj dwóch afrykanistów i ekspertów do spraw międzynarodowych. Witam bardzo serdecznie pana profesora Andrzeja Polusa z Uniwersytetu Wrocławskiego. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie doktorze, panie redaktorze. Dobry wieczór radiosłuchaczom.
Witam serdecznie, panie profesorze. Za jakiś czas dołączy do nas także na łączu skype'owym pan profesor Wiesław Lizak z Uniwersytetu Warszawskiego. Drodzy państwo, ta pierwsza z czterech części dzisiejszego GPS, jeśli mówimy o powitaniu z Afryką, to pewna gra słów nawiązująca do i książki, i filmu Pożegnanie z Afryką w reżyserii Sydneya Pollacka z 1985 roku. To film, który, jeśli chodzi o gatunek, jest romansem z elementami dramatu. No, ciekaw jestem, jeśli mielibyśmy się z Afryką witać w XXI wieku, czy to będzie romans, a jeśli tak, to dla kogo? Czy może dramat, a jeśli tak, to kto będzie przeżywać ten dramat? Ale zanim do tego, należy się poznać. Jeśli się z kimś witamy, pasowałoby się zapoznać, być może to nawet prowadzić nas będzie do zrozumienia drugiej strony. A zatem pierwsza część naszego dzisiejszego GPS to próba zrozumienia Afryki, a nie jest to proces łatwy z uwagi na to, że my mamy swoje zachodnie okulary. Zainteresowani jesteśmy historią Europy. No, w Polsce wiadomo, jesteśmy między młotem a kowadłem. Z jednej strony Rosja, z drugiej strony Niemcy. I tak przez w zasadzie setki lat. Mam, panie profesorze, to pierwsze pytanie do pana, ponieważ zna pan Afrykę, jeździ pan do Afryki bardzo często, bada pan Afrykę. My mamy jakieś zachodnie okulary na nosie, czy tego chcemy, czy nie. Chciałbym zapytać o największe mity lub reifikacje, czyli pewne sztuczne wyobrażenia dotyczące Afryki, które my na Zachodzie pielęgnujemy, tym samym wykoślawiając, deformując obraz rzeczywistości, bo mam wrażenie, że to może nam zniekształcać obraz Afryki, no i utrudniać przede wszystkim rozmowę na temat szans, zagrożeń, które mogłyby się wiązać z tym powrotem Afryki, a w zasadzie z powitaniem Afryki w wielkiej geopolityce w XXI wieku. Panie profesorze, te największe mity, reifikacje w naszym spojrzeniu na Afrykę, na co zwróciłby pan uwagę?
Ja może troszeczkę bym odwrócił to pytanie i chciałbym zwrócić uwagę na to, że jak pan redaktor słusznie zauważył, żyjemy w świecie, który ma na nosie zachodnie okulary i Zachód poprzez fakt kolonizacji, Zachód poprzez fakt oświecenia, które rozwinęło się w tym zakątku świata, gdzie żyjemy, był w stanie narzucić nie tylko swoje modele gospodarcze, nie tylko swoje modele polityczne, ale również modele uprawiania nauki. No i to jest swoiste dziedzictwo oświecenia. I kategorię opisu rzeczywistości, taką jaką ona powinna być. I ten, szczególnie w naukach społecznych, ten element normatywny jest dosyć dobrze rozbudowany. No to nie jest przypadek, że wśród teorii stosunków międzynarodowych głównego nurtu bardzo niewiele miejsca poświęca się Afryce. Ja się zajmuję Afryką subsaharyjską, nie Afryką północną, także tak. Tej Afryce subsaharyjskiej jeszcze mniej niż regionowi Magrebu. I to jest chyba pierwsza rzecz. Kto ma moc tworzenia kategorii opisu rzeczywistości? Kto ma moc bycia tak zwanym reżimem prawdy? Studia postkolonialne czy neokolonialne nazywają to przemocą epistemiczną, że stwierdzenie, co jest normą i narzucanie tej normy drugiemu sprawia, że ten drugi nie ma możliwości w ogóle wypowiedzenia się w tej sytuacji międzynarodowej, w której się znajdujemy, na temat tego, jak on postrzega normalność. I ta Afryka jest dla nas tym, co właśnie w studiach postkolonialnych nazywa się konstytuującym innym. Ten, który definiuje, my nie definiujemy Afryki jako takiej, tylko staramy się zdefiniować samych siebie poprzez pryzmat tego, jaką jest Afryka subsaharyjska i jacy my nie jesteśmy.
Także, czyli teza i antyteza.
No trochę tak heglowską to może brzmieć, czy z tego wyjdzie jakaś synteza, to jest bardzo dobre pytanie, ale wydaje mi się, że właśnie ta pozycja Afryki subsaharyjskiej jako regionu, który kojarzony jest raczej z negatywnymi, niechcianymi, niepożądanymi rzeczami, mówi nam, że jeżeli nie będziemy postępować w określony sposób według norm, które wypracowaliśmy w ostatnich 300 latach, to możemy się znaleźć w tym miejscu, w którym obecnie jest Afryka subsaharyjska. No i te wszystkie mity, o których pan redaktor wspominał, upadłości państw, niegospodarności, w każdym micie, w każdym opisie jest oczywiście odrobina prawdy, tylko jeżeli zmienimy punkty referencyjne, te, które pozwalają nam zdefiniować tą prawdziwość, to być może wygląda to odrobinę inaczej. Kryteria osądu są niezwykle, niezwykle ważne, ale tak jak mówiłem, te kryteria w zachodniocentrycznym dyskursie są raczej antyafrykańskie. Na przykład ojciec realizmu politycznego, Hans Morgenthau, w takiej kanonicznej książce dotyczącej teorii stosunków międzynarodowych, każdy student stosunków międzynarodowych raczej czytał Hansa Morgenthaua, określił Afrykę jako politycznie puste miejsce. Henry Kissinger pisał, że nic dobrego nigdy w historii ludzkości nie przyszło do ludzkości z Afryki, a osią polityki światowej to oś Moskwa, Bonn, Tokio. Wtedy jeszcze Bonn był stolicą Republiki Federalnej Niemiec, kiedy Kissinger te słowa pisał. I takich przykładów można mnożyć, gdzie raczej nie odwołuje się i nawet istnieje takie twierdzenie wśród afrykanistów, przez współpromotora mojej pracy doktorskiej, Timothy'ego Shaw'a, wprowadzone, że jeżeli chcesz znaleźć wyjątek wobec teorii stosunków międzynarodowych, na pewno znajdziesz go w Afryce subsaharyjskiej. Szukaj tam i wtedy wszystkie ogólne twierdzenia, które mają nam uchwycić rzeczywistość, wszystkie kategorie opisu, które są wprowadzane do dyskursu przez teorie stosunków międzynarodowych głównego nurtu, rozbiją się jak o skałę na studiach przypadku z Afryki subsaharyjskiej. Ale my nawet próbując uchwycić tą Afrykę, używamy pojęć, które są w siatce odwołań naszej europejskiej historii. Pan doktor dobrze zna stosunki międzynarodowe. Jakby tak popatrzeć na teorię głównego nurtu, tam są głównie transatlantyckie przykłady. Tam są głównie przykłady z historii Europy. Na to nie ma przykładów z globalnego południa. Opisując państwo subsaharyjskie, mówimy, że jest to państwo neopatrymonialne. No to jest oczywiście odwołanie do europejskiego patrymonializmu, tylko że w XXI wieku. Nie potrafimy zbudować pojęcia, które odpowiadałoby lokalnym uwarunkowaniom, tylko budujemy pojęcie, które jest w naszej siatce odwołań. Teoretyczka studiów postkolonialnych, Jacovanni Spivak, zadała takie pytanie. To jest bardzo, bardzo mocne pytanie, czy klasy podrzędne potrafią w ogóle mówić. Cała książka, Can the Subaltern Speak, tak została zatytułowana. Oczywiście, że ludzie mieszkający na globalnym południu potrafią mówić, tylko chodzi o to, czy te, jeżeli tworzyliby dyskurs podług swoich kategorii, czy ten dyskurs byłby w ogóle zrozumiany przez globalną północ. Jej diagnoza jest taka, że nie byłby zrozumiały, dlatego ludzie ci w zasadzie mówić nie potrafią podług kryteriów mowy, mowy tych, którzy kategorie opisu rzeczywistości tworzą, kontrolują dyskurs, używają przemocy epistemicznej, no po to, żeby ugruntować taką pozycję Afryki subsaharyjskiej w międzynarodowym podziale pracy i w polityce międzynarodowej i też jeśli chodzi o dorobek, dorobek kulturowy, dziedzictwo materialne. Mamy bardzo mało źródeł pisanych, jeśli chodzi o historię afrykańską.
No właśnie i tutaj pojawia się problem, panie profesorze, bo mam wrażenie, że elementem tej przemocy epistemicznej jest też to, że świat generalnie ignoruje historię mówioną, a w nią bogata bardzo jest Afryka i to też jest ten element przemocy. No my przywykliśmy do chociażby historii transatlantyckiego handlu niewolnikami, kojarząc Europę, Zachód z barbarią, z tym procederem związaną. A pan profesor zauważa, że takim dużo poważniejszym bólem, ale no, też cierpieniem, ale bardziej takim metafizycznym jest owa przemoc, no nie wiem, intelektualna, epistemiczna, poznawcza, związana z tym, że my nie dajemy żadnej przestrzeni i w ogóle nie przyjmujemy do wiadomości tego, że nasze kategorie, pojęcia stosowane od wieków no nie są adekwatne i należałoby je porzucić i zbudować coś nowego. Czy Zachód jest zbyt leniwy, żeby to robić, czy jest po prostu bezwzględny, wie, że gdyby zaczął zmieniać te kategorie, to wiązałoby się z jakimiś kolosalnymi zmianami i na tym by tracił. Pierwsza czy druga opcja?
Gdzieś na początku lat 80. Robin Gilpin też zadał to pytanie. I on...
No nazwisko podobne do mojego, więc natomiast no, ja wówczas jeszcze raczkowałem, ale to taki mały żart, proszę wybaczyć. Robert Gilpin tak jest. Zadał to pytanie, panie profesorze, i jaką znalazł odpowiedź?
On z jednej strony rzeczywiście zwrócił się ku, częściową odpowiedzią było lenistwo badaczy społecznych, którzy skoro już stworzyli teorię, skoro już mają cały reżim instytucjonalny związany z uprawianiem nauki i teraz, żeby wywrócić to do góry nogami za sprawą wtedy trzeciego świata, no wymagałoby to po prostu wycofania się z tych pozycji, które zajmowali od lat. Ale drugą częścią odpowiedzi było, że każdy pogląd na rzeczywistość jest odzwierciedleniem określonego porządku międzynarodowego, w którym funkcjonuje. My za chwilę nawiążemy w naszej rozmowie, mam nadzieję, do sytuacji w Ukrainie i konsekwencji wojny dla Afryki subsaharyjskiej w szczególności. Ale to jest coś, czego Rosja używa bardzo mocno dzisiaj, mówiąc o tym, że ona w zasadzie, kiedy Siergiej Ławrow jeździł po państwach Afryki subsaharyjskiej, nie odnosił się do wojny jako do wojny, tylko o konflikcie, o przebudowę ładu międzynarodowego, który będzie bardziej korzystny dla Afryki subsaharyjskiej niż ten, tak, w którym ona funkcjonuje.
Wiedział, w które bębny uderzyć. Wiedział dokładnie.
I Gilpin powiedział coś podobnego. Porządek międzynarodowy odzwierciedla strukturę siły materialnej. No to już nie będziemy tutaj teoretyzować i definiować potęgi za Gilpinem. I teraz, jeżeli w ogóle podjąć zagadnienie zmiany, to ta zmiana byłaby wymuszona nową konstelacją potęgi w środowisku międzynarodowym. Tej potęgi w Afryce subsaharyjskiej dzisiaj nie ma i gdyby Zachód zaczął to podnosić, istnieje niebezpieczeństwo, że taka zmiana mogłaby zajść i państwa globalnego południa starałyby się tą potęgę zakumulować. I rzeczywiście jakby z moich badań terenowych tak jest. No, nikt nie słuchał Tanzanii w czasie jej negocjacji z Międzynarodowym Funduszem Walutowym, kiedy Tanzania nie zgadzała się na tak drastyczne reformy, tak jakie międzynarodowe instytucje finansowe jej proponowały. W momencie, kiedy Tanzańczycy weszli w kooperatywę z duńskim uniwersytetem i takie twierdzenia zostały nie przez Tanzańczyków, ale Duńczyków do dyskursu wpuszczone, no, Międzynarodowy Fundusz Walutowy odrobinę zmienił swoje zdanie. Gana, kiedy rozmawiamy właśnie 2 czy 3 dni temu, dostała 17 strukturalny program dostosowawczy od Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Ja nawet powiedziałem, że chyba do 17 razy sztuka. Tak? 17 razy to, co wdrażano w Ganie, nie przyniosło skutku, bo instytucje międzynarodowe mówią, nie zostało to wdrożone tak, jak my chcieliśmy, żeby to było wdrożone, dlatego nie zadziałało, a Gańczycy mówią, no nie zadziałało, bo były to tak drakońskie reformy, które my w pełni wdrożyć nie mogliśmy. I teraz no, jesteśmy w sytuacji, kiedy ci, którzy są najsilniejsi, z jednej strony tworzą reguły gry, tak, i z drugiej strony są audytorem tejże gry. Oni mówią, czy państwa globalnego południa zachowują się właściwie, czy niewłaściwie. No i w tej sytuacji no, ja bym chciał dożyć takiego momentu, kiedy to ci, którzy są beneficjentem, będą w stanie audytować tych, którzy są silniejsi. Nie wiem, jak to zrobić, ale w sytuacji, w której się znajdujemy, no ten głos z globalnego południa no jest bardzo, bardzo słabo słyszalny. Zresztą w każdym miejscu, w którym byłem, najpierw musiałem zaczynać badania na uniwersytecie, tłumacząc właśnie zachodnie siatki pojęciowe i w jaki sposób ja chcę od strony teoretycznej ugryźć problem, z którym się borykamy. I wszędzie odpowiedź była bardzo podobna, że być może jest to fajna rama pojęciowa, ale nie do końca adekwatna do tych uwarunkowań, z którymi mamy miejsce w badanym kraju. I trzeba by było tworzyć nowe koncepcje opisu. Ale to jest trudne. Proszę mi wierzyć, ja naprawdę staram się publikować te prace w dobrych czasopismach i dostałem ostatnio taką recenzję, że to jest zupełnie nieopisane, że te kategorie są nieznane, są wprowadzane przez autora jako nowe i nie zostanie to opublikowane.
Ale panie profesorze, które kategorie, takie właśnie nowatorskie, takie, które próbują bardziej zafrykanizować siatkę pojęciową?
Dokładnie tak, próbowały zhybrydyzować. Ja wziąłem tam kilka pojęć od Pierre'a Bourdieu, francuskiego socjologa, i właśnie hybrydyzowałem je, próbowałem je dostosować, zmieniać trochę ich znaczenie do sytuacji subsaharyjskiej. No i to się taki artykuł oparty na badaniach terenowych, wielotygodniowych, jest odrzucony właśnie ze względu na to, że nie będzie to zrozumiałe, to co jest w tym tekście, nie jest to zakorzenione właśnie w tym proeuropejskim, zachodnim, europocentrycznym dyskursie. Więc nawet będąc, wydaje mi się, częścią tego świata białego, północnego, próbując taką zmianę przeprowadzić, jest to też bardzo trudne ze względu na ten reżim instytucjonalny, w którym funkcjonujemy, w którym uprawiamy naukę, bo on też się broni. On się broni takimi stemplami cytowań, odwołań. Tak. Ten dyskurs się wzajemnie zapętla. Richard Rorty, amerykański filozof literatury, mówił o tekstualizmie, że wszystko staje się przypisem do już napisanego tekstu. No i my trochę uprawiamy ten tekstualizm, że pierwsze 5 stron musi być analizą dyskursu i wpisaniem swoich badań w tenże dyskurs. A kiedy ktoś zrobi zupełnie coś innego, no to właśnie może po prostu złe czasopismo. Ja się nie poddam, będę próbował ten artykuł gdzie indziej opublikować, ale to jest bardzo dobry przykład tego, że negatywna recenzja jest dlatego, że kategoria, która została użyta do opisu rzeczywistości, nie funkcjonuje w literaturze przedmiotu, a powinna funkcjonować.
Ja zapewniam państwa, że mój program GPS w Radio Lublin na Spotify nie jest przypisem do żadnej publikacji. Łamiemy standardy przyjęte gdzieś w radach redakcyjnych, nie bierzemy jeńców, więc mówimy o tej rzeczywistości. Hybrydyzujemy, można zatem powiedzieć, więc nas te siatki zachodocentryczne niespecjalnie będą przejmować. No faktycznie, Afryka to w dyskursie Zachodu w zasadzie jeden wielki problem niestabilności politycznej, reżimy neopatrimonialne, państwa upadłe czy też kruche, bo ten neologizm od mniej więcej 2014 roku, od takiego numeru w Third World Quarterly zaczyna być coraz bardziej stosowany jako bardziej politycznie poprawny. No, tymczasem Afryka to jednak jest historia nieprawdopodobna, biorąc pod uwagę to, że pierwszymi pionierami, którzy musieli zmagać się z najbardziej niekorzystnymi warunkami geofizycznymi, klimatycznymi i kolonizować Afrykę, są Afrykanie, a nikt inny. I dodajmy do tego jeszcze teorię wyjścia z Afryki, Homo sapiens, gdzieś 300 tysięcy do 200 tysięcy lat temu. No to Afryka pojawia się jednak w centrum historii ludzkości, a to jednak dziś jest margines. Będziemy rozmawiać w drugiej części GPS po krótkiej przerwie muzycznej w konwencji afrykańskiej o świecie Afryki postkolonialnej. Dołączy do nas także do rozmowy z panem profesorem Andrzejem Polusem, pan profesor Wiesław Lizak. Do usłyszenia po przerwie.